Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Zapraszam Państwa dziś na audycję poświęconą hematologii, czyli chorobom krwi. Gościem jest profesor doktor habilitowana nauk medycznych Joanna Góra-Tybor, hematolog z Rady Naukowej przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, także sekretarz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Witam Panią profesor w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani profesor, czy Pani zauważa w ostatnich latach zwiększenie liczby pacjentów chorujących na białaczki?
Zwiększa się liczba nowotworów hematologicznych. Na pewno zwiąże się to również z lepszą diagnostyką i częstszym rozpoznaniem tych chorób, ale również zachorowalność rośnie. Rzeczywiście nie tylko białaczek, ale również chłoniaków, szpiczaka mnogiego. Tych nowotworów jest więcej.
Co może wywołać białaczkę? Czy są jakieś udokumentowane naukowo przyczyny?
Nie ma jasnej jednej przyczyny białaczki. Mamy zresztą bardzo różne rodzaje tych chorób. Laik zna tylko nazwę białaczka. Tymczasem my wiemy, że to jest co najmniej 4 takie główne podtypy tej choroby, a wśród nich jeszcze wiele innych. I każda z nich inaczej się leczy, inaczej rokuje, także to są zupełnie inne choroby. Natomiast żadna nie ma takiej oczywistej przyczyny, którą znamy.
Wiele osób obawia się między innymi badań z użyciem promieniowania rentgenowskiego, że ono może spowodować tą chorobę. Między innymi też promieniowanie używane w tomokomputerach, bo to jest takie samo. Czy to są słuszne obawy?
Nie ma takich naukowych danych, które by mówiły, że także to może spowodować chorobę nowotworową.
No, mówi się też o roli benzenu, który jest rozpuszczalnikiem używanym obecnym w tworzywach sztucznych, barwnikach, lekach, kosmetykach także, między innymi w zmywaczach do paznokci znalazłam takie informacje. Czy to też rzeczywiście jest groźne?
Na pewno są substancje chemiczne, które wpływają na nasz materiał genetyczny, na jego niestabilność, a zatem mogą powodować rozwój chorób nowotworowych. Natomiast nie ma żadnych naukowych danych, które by mówiły, że te substancje używane w takich codziennych produktach, jak chociażby zmywacz do paznokci, że mają takie działanie. Nie ma takich dowodów.
A pani profesor, czy skłonność do białaczek jest dziedziczna?
Skłonność do pewnych chorób nowotworowych jest dziedziczna i są takie choroby, gdzie jest określony profil genetyczny, który usposabia do ich rozwoju. Natomiast w przypadku białaczek nie ma takiego jasnego związku i to są choroby nabyte, czyli to są takie mutacje chromosomowe, które nabywamy w ciągu życia, a nie przekazujemy ich w swoich komórkach rozrodczych potomstw.
Pytam o to dlatego, że bardzo często chorują na przykład dzieci. I trudno sobie tak wyobrazić, żeby takie dziecko miało tak długo było narażone na jakieś czynniki zewnętrzne. I dlatego pytam o to, czy to właśnie może być jakaś mutacja genów, czy można na przykład w jakiś sposób to zbadać.
Są pewne cechy naszego materiału genetycznego, które, tak jak mówię, sprzyjają tak zwanej niestabilności genetycznej, czyli powstawaniu mutacji, rozwoju chorób nowotworowych. Ale na tym etapie nie znamy takich kilku konkretnych mutacji, które byśmy mogli poszukiwać i mieć przekonanie, że u tych chorych częściej dojdzie do rozwoju białaczki.
Pani profesor, a czy są jakieś takie pierwsze sygnały alarmowe, które powinny zaniepokoić pacjenta?
Jeśli chodzi o białaczki, to najgrubiej dzieląc są ostre białaczki, szpikowa i limfoblastyczna i to są nowotwory, które przebiegają dramatycznie szybko. Te komórki białaczkowe szybko się dzielą i do objawów dochodzi często gwałtownie. I dwie pozostałe białaczki, to jest przewlekła białaczka szpikowa i przewlekła białaczka limfocytowa, które w ogóle mogą nie dawać objawów przez lata nawet trwania. I przy ostrych białaczkach takim najczęstszym objawem, który zmusza pacjenta do pójścia do lekarza, jest ciężka infekcja, osłabienie związane z niedokrwistością, krwawienia z dziąseł, z nosa, takie związane ze skazą krwotoczną, z małopłytkowością. To są takie typowe objawy.
Diagnostyka, leczenie w tej chwili mamy na najwyższym tutaj w Polsce europejskim poziomie, światowym poziomie, tak? Czy jesteśmy gdzieś daleko
nie,
w tyle?
Nie, myślę, że mamy na europejskim poziomie jak najbardziej, jeśli chodzi o diagnostykę tych chorób.
Dlaczego tak trudno jest znaleźć dawcę dla kogoś, kto ma białaczkę?
Jest już znacznie łatwiej niż kiedyś, dlatego że banki szpiku, banki dawców są coraz większe i chwała za to potencjalnym dawcom, że się do tych banków zgłaszają. Natomiast w przypadku szpiku ten dobór dawcy jest dlatego trudniejszy niż w przypadku innych narządów, że on musi być szczególnie dokładny. Musi szczególna zgodność panować między biorcą a dawcą, dlatego że to jest taki organ, szpik, no my mówimy immunokompetentny, czyli no bardzo łatwo o niezgodność między komórkami dawcy i biorcy. Czyli ten dobór musi być szczególnie dokładny.
Pani profesor, co to są chłoniaki?
Chłoniaki to są nowotwory układu chłonnego. Czyli takie nowotwory, które wywodzą się z jakiegoś rodzaju komórki chłonnej, czyli limfocyta na którymś etapie rozwoju.
Choroba na czym polega?
Takim nieograniczonym namnażaniu się tych komórek, które ulegają takiej transformacji nowotworowej.
Pacjent odczuwa to w jaki sposób?
To znowu jest bardzo dużo chłoniaków. Ogromna liczba różnych podtypów chłoniaków i one też troszeczkę inaczej się objawiają, ale najogólniej rzecz biorąc, najczęściej dochodzi do powiększenia węzłów chłonnych, czy to takich tak zwanych obwodowych, czyli takich, które pacjent sam może wyczuć, czy lekarz zbadać, czyli węzły chłonne na szyi, w dołach pachowych, w pachwinach, ale również w środku ciała.
Czyli to jest taki pierwszy symptom, tak?
To jest często pierwszy symptom, tak. I objawy związane z powiększeniem węzłów. Może się śledziona powiększać, wątroba. Może dochodzić do ucisku różnych narządów przez te węzły chłonne.
A łatwo pomylić te wczesne objawy chłoniaka z jakąś inną chorobą, z przeziębieniem na przykład, albo jakimś stanem zapalnym?
Często na początku to rzeczywiście trzeba różnicować z powiększeniem węzłów chłonnych w przebiegu infekcji czy jakiegoś innego stanu zapalnego. I na szczęście w wielu przypadkach się okazuje, że to jest stan zapalny czy infekcja. Natomiast takie przedłużające się powiększenie węzłów chłonnych z towarzyszącymi objawami ogólnymi, czyli chudnięciem, gorączką, potami nocnymi, no musi budzić niepokój i powodować skierowanie pacjenta do specjalisty.
W przypadku tych nowotworów również bardzo dużo młodych ludzi choruje. Dlaczego akurat w młodym wieku to się pojawia?
Każdy z chłoniaków ma swój taki typowy przedział wiekowy i rzeczywiście są takie chłoniaki, jak na przykład chłoniak Hodgkina, który jest typowy, typowo rozwija się u ludzi młodych. Natomiast no, przeciętnie rzecz biorąc, to na pewno bardziej narażona jest populacja starsza, ale tak, rzeczywiście są młodzi ludzie z chłoniakami, zwłaszcza z chłoniakiem Hodgkina.
Jakie części ciała atakują chłoniaki?
Właściwie wszystkie, bo to jest choroba, która, tak jak mówiłam, rozpoczyna się w węzłach chłonnych na ogół, no i rozprzestrzenia się naczyniami chłonnymi na inne obszary, także no, bywa uogólnione.
Rozumiem, że po zaatakowaniu jakichś narządów po prostu pacjent ma kłopoty z wydolnością, tak, tego narządu. Czyli na przykład jeśli ten chłoniak występuje w klatce piersiowej, powiedzmy w płucach, to objawy i choroba rozwija się w kierunku niewydolności jakiejś oddechowej.
Na przykład oddechowej. Czy, tak? Rzeczywiście jest dużo chłoniaków, które się umiejscawiają w węzłach chłonnych śródpiersia, no i powodują ucisk na i miąższ płucny, ale również na naczynia, duże naczynia, które tam są w tej okolicy. I często objawia się wtedy chłoniak niewydolnością oddechową, kaszlem, dusznością.
A inne, rozumiem, narządy również mogą być zaatakowane.
Mogą być węzły chłonne w brzuchu, na przykład wątroba, śledziona i wtedy ucisk na inne narządy.
Pani profesor, a czy chłoniaki zawsze są agresywne? Czy to mają też na przykład postać łagodną?
Nie, są agresywne, ale są też takie, które przebiegają znacznie łagodniej, które nie mają aż takiego potencjału do dzielenia się tych komórek i też mogą przebiegać bezobjawowo. Takim rodzajem chłoniaka, który może przebiegać łagodnie, jest na przykład przewlekła białaczka limfocytowa, która jest jednym z niewielu nowotworów, gdzie w takich niskich stadiach zaawansowania w ogóle nie leczymy pacjenta. Z tym się często trudno pacjentowi pogodzić, bo okazuje się, że takie niskie stopnie zaawansowania wystarczy obserwować i są określone wskazania, kiedy wkraczamy z leczeniem. Są natomiast takie, jak chłoniak Burkita, gdzie masa guza podwaja się z dnia na dzień. Także trzeba działać natychmiast i natychmiast włączać chemioterapię.
A chciałam jeszcze zapytać, czy te postaci łagodne, one potrafią zezłośliwieć z czasem, przekształcić się w formę właśnie agresywną?
Tak, one rzeczywiście transformują w takie chłoniaki agresywne.
Czy leczenie jest trudne?
Leczenie jest bardzo trudne, ale najpierw bym powiedziała, że diagnostyka jest trudna. to musi być bardzo doświadczony histopatolog, dysponować dostępem do szeregu nowoczesnych metod diagnostycznych i wtedy dopiero może być właściwie postawione rozpoznanie.
A żeby zrobić to prawidłowo, to jakie badania trzeba przeprowadzić? Takie standardowe badania krwi wystarczą?
Nie, zawsze rozpoznanie chłoniaka jest stawiane na podstawie oceny wycinka ze zmienionego chłoniakowo narządu, czy z węzła chłonnego.
Czyli wiąże się z jakimś zabiegiem. To.
Czyli wiąże się tak, najczęściej z pobraniem fragmentu czy całego węzła chłonnego i histopatolog ocenia obraz tego węzła, na tej podstawie stawia rozpoznanie.
A jeśli chodzi o to leczenie, bo mówiła pani, że diagnoza jest trudna, a leczenie też. Jaka jest statystyka dotycząca skuteczności leczenia chłoniaków?
To też trudno uogólnić, dlatego że to każdy z tych podtypów ma swoje statystyki. Trzeba powiedzieć, że tutaj się w ostatniej dekadzie też bardzo wiele zmieniło, bo przede wszystkim mamy nowe grupy leków, bardzo dużo leków takich immunologicznych, czyli przeciwciał monoklonalnych, skierowanych przeciwko komórkom nowotworowym, ale również leki celowane, tak zwane małe cząsteczki, które wykorzystują jakiś cel w komórce nowotworowej, którym ta różni się od komórki prawidłowej i ten cel atakują, przez
tak
to są stosunkowo...
inhibitory, tak?
Tak, inhibitory, chociażby inhibitory kinazy Brutona, bardzo skuteczne w przewlekłej białaczce limfocytowej, ale również innych chłoniakach. Również przeciwciała anty-PD-1. Także jest cały szereg nowych grup leków, które myślę, że mogą zmienić losy wielu pacjentów.
One są wszystkie dostępne w Polsce na refundację w tej chwili, czy nie do końca?
One niestety nie są w Polsce w większości dostępne i cały czas trwają starania i środowiska pacjentów i lekarzy o refundację tych leków i stworzenie programów lekowych, które by pozwoliły no, wybranym grupom pacjentów, które najwięcej zyskają na leczeniu danym preparatem, do dostępu do niego.
Muszę panią jeszcze zapytać, bo to na pewno bardzo interesuje słuchaczy. Często się słyszy i czyta w internecie, w różnych, wiadomo, słuchacze teraz, ludzie czytają, doktor Google tak zwany, i na pewno trafili na informacje dotyczące skutków używania telefonów komórkowych. Mówi się, że to może mieć wpływ właśnie na powstawanie nowotworów takich jak chłoniaki. To jest prawdziwa informacja?
Ja nie zachęcam do nadmiaru używania telefonów komórkowych. Lepiej spotkać się na pewno towarzysko twarzą w twarz, ale nie ma naukowych danych, które by mówiły, że używanie telefonów
możemy
powoduje
się czuć
chłoniaki.
Bezpiecznie. Możemy się czuć bezpiecznie. Tak. Chciałam jeszcze zapytać, czy my jesteśmy w stanie uchronić siebie, naszych bliskich przed zachorowaniem na tego rodzaju nowotwór w jakiś sposób? Czy to jest zupełnie od nas niezależne?
Obawiam się, że nie. Natomiast no, musimy nie przegapić momentu, kiedy coś się złego w organizmie dzieje i jak najwcześniej zgłosić się do lekarza i gdy już coś się zdarzy, to jak najwcześniej postawić diagnozę i leczyć.
Teraz krótka przerwa, po której wracamy do rozmowy o chorobach krwi.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
W studiu hematolog profesor Joanna Góra-Tybor, członkini Rady Naukowej przy Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Pani profesor, które choroby krwi są w Polsce najpowszechniejsze?
No, najpowszechniejsze choroby krwi to są niedokrwistości, czyli powszechnie występująca niedokrwistość z niedoboru żelaza chociażby. Natomiast jeśli chodzi o choroby nowotworowe, to najczęstsze nowotwory krwi to są właśnie nowotwory układu chłonnego. Rzadsze są białaczki i mamy też takie tak zwane choroby rzadkie, no, które występują z częstością poniżej nawet 1 na 100 tysięcy mieszkańców, ale ponieważ ci pacjenci żyją długo, więc każdy z hematologów ma sporo takich chorych pod opieką.
Tak, do hematologów tutaj na Pomorzu mamy bardzo długie kolejki. Lekarzy tej specjalizacji jest bardzo mało. Ale chciałam panią zapytać, mówiła pani o tych chorobach nowotworowych. Na szczęście nie wszystkie choroby hematologiczne są aż tak groźne dla życia i zdrowia. Niemniej chyba tych nieśmiertelnych też nie wolno lekceważyć, prawda? Trzeba je leczyć. Mówiła pani o niedokrwistości.
Oczywiście, tak. No, zwykła niedokrwistość z niedoboru żelaza chociażby, prawda? Może być objawem krwawienia i może, no, jeżeli jest to głęboka niedokrwistość, doprowadzić do nawet do śmierci pacjenta.
My mówimy anemia, tak? Na tą niedokrwistość, tak potocznie.
Potocznie na każdą niedokrwistość, myślę, że tak się używa takiego
ale
słowa anemia.
Ale czy to się wydaje takie nieprawdopodobne? Dzisiaj mamy taką zdrową żywność, można się odżywiać, prawda? I że zwykle się mówiło kiedyś tam, że ktoś nie dojada jakoś tam odpowiednio i stąd się to bierze. To rzeczywiście od pożywienia może się rozpocząć?
Na ogół w przypadku niedoboru żelaza to przyczyną jest nadmierne krwawienie. I na przykład typową taką kandydatką jest młoda dziewczyna, która miesiączkuje. Te miesiączki są obfite. Ona jest wegetarianką, czyli ma mniej żelaza w diecie.
No żadnej wątróbki.
Żadnej wątróbki.
Nie lubi.
Tak, tylko szpinak, który co prawda żelazo zawiera, ale ono się dużo gorzej wchłania ze szpinaku niż z wątróbki. No i to może doprowadzić do niedoboru żelaza. Również takie choroby potem w starszym wieku, jak chociażby choroba wrzodowa, wrzód, który krwawi, czy polipy, czy rak jelita grubego, też mogą się objawić właśnie niedokrwistością z niedoboru żelaza.
A czy jest choroba będąca przeciwieństwem anemii, kiedy mamy we krwi nadmiar erytrocytów?
Jest taka choroba, czerwienica, i to mogą być czerwienice wtórne u osób, które z jakiegoś powodu są niedotlenione. Na przykład nawet jak się przebywa długo na dużej wysokości, to kompensacyjnie organizm wytwarza. Tak, na przykład alpiniści. Również na nizinach palacze, którzy są niedotlenieni przewlekle i też na ogół mają kompensacyjnie wytwarzane więcej tych krwinek czerwonych.
Czyli zgodnie z tym, co pani mówi, u nas na Żuławach, gdzie mamy depresję, powinno być więcej pacjentów niż statystycznie w innych regionach Polski.
Mniej z czerwienicą.
Mniej
tak,
z czerwienicą.
Tak, bo jest nisko.
Mhm. Ta czerwienica to jest powszechna choroba też, tak jak...
Taka czerwienica wtórna, no jest stosunkowo często u osób z wadami serca, z niewydolnością oddechową. Natomiast jeśli chodzi o ściśle hematologiczną czerwienicę, to jest tak zwana czerwienica prawdziwa i to jest choroba, która należy do nowotworów mieloproliferacyjnych i to jest choroba rzadka.
No właśnie o tych chorobach chciałam porozmawiać króciutko, bo mamy też taką chorobę jak mielofibroza. Co to jest za choroba?
To jest ta sama grupa nowotworów. To są nowotwory mieloproliferacyjne, Filadelfia ujemne, tak się ta grupa nazywa i tam należy właśnie czerwienica prawdziwa, nadpłytkowość samoistna i mielofibroza pierwotna. Takie
no dobrze,
trzy choroby.
To może zacznijmy od nadpłytkowości. Albo mówi się małopłytkowość, nadpłytkowość, to są dwie różne choroby?
Dwie przeciwstawne.
Dwie przeciwstawne, tak?
Tak.
Skąd to się, one się biorą?
Nadpłytkowość samoistna to jest nowotwór mieloproliferacyjny, czyli tak jak czerwienica i mielofibroza polega na
nadmiarze płytek.
No nie tylko płytek, w przypadku nadpłytkowości tak, na nadmiernej produkcji płytek krwi.
I czym to się może skończyć dla pacjenta? Jakimś udarem na
to
przykład?
To są choroby, które sprzyjają nadkrzepliwości krwi i główną przyczyną śmiertelności, czy właśnie zachorowań to są powikłania zakrzepowo-zatorowe, czyli udar, zawał, zapalenie żył zakrzepowe, tego
A
typu choroby.
A małopłytkowość, co tak naprawdę oznacza dla pacjenta?
A małopłytkowość to jest sytuacja przeciwstawna i ona może towarzyszyć wielu chorobom hematologicznym, wtedy kiedy z jakiegoś powodu szpik nie produkuje płytek krwi, albo z kolei te płytki są produkowane, ale niszczone. I płytki to są komórki, które są konieczne do prawidłowego krzepnięcia krwi. One są składnikiem skrzepu, który się tworzy, jak skaleczymy się i krwawimy. I brak płytek może skutkować zwiększoną tendencją do krwawień.
Czyli rozumiem, że takie osoby cierpiące na małą płytkowość mają na przykład pękające naczynia, tak?
To czy jeszcze jest siniaki? Osobna historia, bo oni naczynia mogą mieć zupełnie sprawne, ale w momencie uszkodzenia naczynia jest łatwość krwawienia.
Czyli na przykład przy pobieraniu krwi do jakichś badań może
przy
być kłopot.
Przy skaleczeniach, no przy wypadkach,
tak,
urazach.
Może być kłopot tak. Z tym zagojeniem tej ranki, która powstaje
może
w wyniku
być,
na
tak. Tak, tak.
W takim razie mielofibroza, to bardzo groźnie brzmi nazwa tej choroby. Kogo ona dotyczy tak naprawdę?
To jest groźna choroba rzeczywiście. Tak jak mówiłam, to są choroby rzadkie, więc to jest zachorowalność około 1 na 100 tysięcy mieszkańców na rok. I mielofibrozy są bardzo różne, jeśli chodzi o stopień zaawansowania. Są takie w niskim stopniu zaawansowania, gdzie przewidywany czas przeżycia jest długi, nawet no, obserwujemy, tylko tych chorych nie leczymy. I są takie tacy pacjenci, gdzie choroba jest zaawansowana, szpik zwłókniały.
No właśnie, bo powiedzmy, na czym ona polega, tak, że włóknieje szpik. Włóknieje, a na czym polega kostny, włóknienie szpiku kostnego? Bo to trudno sobie wyobrazić. On po prostu się robi taki kisielowaty, czy
On się robi twardy, także nawet próby biopsji szpiku, czyli pobrania szpiku igłą taką do pobierania szpiku się nie udają, dlatego że miejsce tego utkania prawidłowego zajmuje zbita tkanka łączna, włókna kolagenowe, włókna retikulinowe. Natomiast proces tworzenia się krwi przechodzi tak jak z ciągu życia płodowego do śledziony, do wątroby, czyli tak pozaszpikowo się dzieje.
Rozumiem, że to jest choroba rzadka, ale występuje głównie u osób starszych.
To jest choroba rzadka, występuje głównie u osób starszych, ale jest około 10% ludzi młodych przed 40 rokiem życia, którzy na tę chorobę również chorują.
Czy jakie objawy powinny zaniepokoić w tym momencie? Czy są jakieś takie objawy wczesne, które pozwalają wyłapać tą chorobę?
To jest trudna do rozpoznania choroba i na ogół albo to są objawy związane z niedokrwistością, która często mielofibrozie towarzyszy, albo mogą to być tak zwane objawy ogólne, czyli zmęczenie, chudnięcie, gorączki, albo są to objawy związane z powiększoną śledzioną, bo to jest choroba, gdzie widujemy ogromne śledziony, no i one oczywiście sprawiają kłopot, takie uczucie pełności w jamie brzusznej, szybkiej sytości, bóle brzucha, także to są takie najczęstsze objawy.
A jakie są rokowania dla pacjentów z tą chorobą? Mamy leki, mamy nowoczesny sprzęt, żeby diagnozować, jak wygląda sytuacja?
Mamy pełną diagnostykę, myślę, że na dobrym poziomie. Jeśli chodzi o leki, to mielofibroza jest bardzo trudna w leczeniu i też zależy to leczenie od etapu choroby, bo i też od wieku pacjenta. Jeżeli to jest choroba zaawansowana, pacjent w dobrej formie, stosunkowo młody, ma dawcę szpiku, to wtedy myślimy o przeszczepieniu szpiku kostnego. Natomiast u pacjenta starszego, który ma wiele chorób współistniejących, którego do transplantacji nie możemy kwalifikować, no musimy leczyć farmakologicznie. I w ciągu ostatnich lat został zarejestrowany taki nowy lek, inhibitor kinazy JAK, który bardzo skutecznie znosi objawy ogólne w mielofibrozie i zmniejsza właśnie tą dużą śledzionę, co bardzo poprawia jakość życia chorych.
Jakby pani profesor miała, podsumowując naszą rozmowę, powiedzieć o szansach polskich pacjentów tak ogólnie w leczeniu chorób hematologicznych, to w perspektywie ostatnich lat dużo się zmieniło?
Dużo się zmieniło. Są takie choroby jak szpiczak mnogi chociażby, gdzie pojawienie się kolejnych grup nowych leków bardzo wydłużyło czas przeżycia pacjenta. Jest taka nasza modelowa choroba, przewlekła białaczka szpikowa, gdzie wprowadzenie leków inhibitorów kinazy tyrozynowej spowodowało, że to jest choroba no, niemalże wyleczalna, a na pewno taka, która nie skraca czasu przeżycia pacjenta w porównaniu ze zdrowym rówieśnikiem. Natomiast jest cały szereg chorób, gdzie nic się nie dzieje, w sensie nie ma niestety nowych leków, które by zmieniły losy pacjenta. I jest też grupa chorób, gdzie są nowe leki na świecie, ale one niestety nadal nie są dostępne w Polsce.
Czy pacjenci, ci, których teraz państwo leczycie, bo pani pracuje w takim ośrodku wiodącym właściwie w kraju, można powiedzieć, że ta terapia przebiega teraz jakoś tak z mniejszym strachem u tego pacjenta, bo informacja o tym, że jest taka śmiertelna choroba, że pacjent choruje na białaczkę, no zwala z nóg, krótko mówiąc.
Zawsze to rozpoznanie pozostanie szokiem i no trudno nie reagować, jak pada ta nazwa białaczka, więc to wymaga ogromnej pracy lekarza z pacjentem, no i też czasu, który upływa, pacjent oswaja się z rozpoznaniem i widzi, że to nie jest wyrok, że radzimy sobie z chorobą i No i potrafi się z tym oswoić.
Pytam o to dlatego, że często są organizowane różnego rodzaju akcje takie charytatywne, gdzie zwłaszcza w przypadku dzieci, no serce się kraje, jak się widzi chorujące dziecko. Zastanawiam się, czy nasza ochrona zdrowia, nasza organizacja tego wszystkiego, no działa dobrze, skoro są takie akcje potrzebne. One dają też wsparcie, nie tylko zbieranie pieniędzy, prawda, na jakieś leczenie, leki, ale też takie wsparcie psychologiczne. To jest potrzebne przy leczeniu chorób nowotworowych?
Bardzo potrzebne i ze strony lekarzy i personelu pielęgniarskiego. My też mamy psychologów, ale no nie do przecenienia jest wsparcie rodziny, przyjaciół. Myślę, że takie akcje też no, są powszechne na całym świecie i rzeczywiście i konsolidują środowisko i dają takie poczucie wsparcia, że pacjent czy rodzina nie są sami.
Mhm, bo kiedyś ktoś powiedział, że tak naprawdę w leczeniu chorób nowotworowych to 70% to jest głowa pacjenta i tego, co on sobie myśli. Może powiedzmy połowa, a druga połowa to jest nauka, umiejętności, wiedza lekarza i właśnie nowoczesna medycyna. Zgadza się pani z tym twierdzeniem?
Na pewno postawa, nastawienie pacjenta, wsparcie rodziny jest bardzo ważne.
Dziękuję bardzo za przyjście do studia i udział w audycji. Ja tylko przypomnę, że moim gościem była pani profesor Joanna Góra-Tybor, hematolog z Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, sekretarz Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów. Dziękuję za udział w audycji. Do usłyszenia. Joanna Matuszewska.